nim spała. Czy było bara bara, wielce ciekawi mnie. Post.
Adwent. Tak naprawdę.
Adwent. No chyba tak. A to właściwie, czy my się słyszymy ostatni raz przed świętami?
Tak.
No tak.
Najwidoczniej.
Na to
no
wychodzi.
Tak, no bo spotkamy się kolejnym razem w poniedziałek, to jest 26? Tak, 26.
Tak.
No to słuchajcie, w takiej opcji wszystkiego najlepszego, wesołych Bożych Świąt, wspaniałych urodzin Jezusa Nazarejczyka.
Ja zawsze powtarzam te same życzenia i uważam, że są zawsze aktualne. Spędźcie te święta tak, jak chcecie.
Och, to są wspaniałe życzenia i one są bardzo trudne do zrealizowania.
Mam
tego świadomość, ale powiem z doświadczenia, że jak już się tak zrobi, to potem już nie ma odwrotu.
Że już później tylko tak chcesz je spędzać.
No tak. Ale to jest bardzo dużo, że tak jest, że kiedy znajdziesz sposób na to, żeby zrobić rzeczy po swojemu, to potem ciężko jest wrócić do tego, żeby nagle się nagiąć, czy zrobić coś tak, jak ktoś inny by chciał. Nie?
To prawda. Tak,
ale to bardzo ładne są życzenia. Ja życzyłbym spokoju, uneventful takiego czasu i do tego dużo zdrowia, bo zdrowie ostatnio jest takim tematem deficytowym, powiedziałbym. I nie mówię tutaj o zawsze tylko lekkich czy poważnych rzeczach, ale tak ogólnie, no nie?
No wiadomo, tak, to prawda.
Nagrywamy we wtorek, dlatego że Wojciaszek zachorował delikatnie, a ja byłem chory w piątek, więc jakby... Znaczy
w piątek się widzieliśmy i jakby...
Nie ma tutaj żadnego powiązania między tymi eventami.
U mnie cała rodzina rozłożona, więc tak. Dlatego też mnie słychać pewnie troszeczkę inaczej.
Nie, dobrze, właściwie nie ma żadnych. Nie. Chociaż w ogóle to jest pierwszy odcinek, w którym mam 30 lat.
Wow, faktycznie. Co za odcinek? Pierwszy przed świętami w tym roku. Jedyny.
Jak zaczęliśmy nagrywać, miałem 22 czy 23? Coś takiego, nie?
No,
bo teraz podcast ma...
Który 2003... to był rok? 85?
2013 czy 2014? Jeden z tych. No to jeśli 2013, to miałem 21, 2014, to miałem 22 lata. Teraz mam 30.
Ja ci powiem, bo tu łatwo się u nas na stronie sprawdza. 2014.
No to w takiej opcji 22.
22 lata. 8 lat takiego gadania.
Prawie dekadę. Moje 20-lecie można sprawdzić słuchając podcastu, w sensie jest tam jakby całe. No wspaniałe to jest. Wspaniałe.
A w ogóle wiesz co jest śmieszne? Wejdź u nas na stronę, to będzie taki dla tych co słuchają i wiedzą o co chodzi. Wchodzisz na naszą stronę, wchodzisz na 47 stronę wszystkich wpisów, tam jest łatwo, bo można kliknąć po prostu. Mm-hmm, i na samej górze sobie. Jest slash.
Slash? A, widzę.
Zostaw, niech będzie. Niech ludzie wiedzą, że on tam jest. I on jest chyba na całej stronie już. A tak, rzeczywiście, jest absolutnie na każdej podstronie. Jest
ale dlaczego?
W headerze. A to, kochany. No to jest WordPress, proszę pana. Tego nikt nie zrozumie. No ale pewnie jakiś...
Znaczy, ja mógłbym to naprawić w trakcie trwania tego odcinka, ale zostawię to tylko dlatego, żeby to był easter egg dla naszych...
Dokładnie, niech to będzie easter egg.
Ale wiesz co, podejrzewam, bo ostatnio robiłem jakiś taki duży przejazd po wszystkich blogach, które gdzieś tam trzymam, żeby je zaktualizować wszystkie motywy i tak dalej, więc podejrzewam, że coś się wyjebało w WordPressie. Nie?
Bardzo to jest możliwe. Przy update'cie często tak bywa. To jest tak, że wiesz, nie dotykaj, dopóki działa. Kochany, my mamy dużo tematów dzisiaj. Ja mam dużo tematów, wiesz?
Ja też mam wybornie dużo tematów, Wojciaszku.
Czy ja mogę zacząć? Ja mam rozrywkowy.
Dobra,
żeby zacząć z takiej pozytywnej, prawda, nuty.
To dawaj, bo ja będę potem jakby totalny rozpierdol przynoszę.
No bardzo dobrze.
Żartuję, to nie jest prawda.
Ja mam dwie rzeczy, które są ze sobą powiązane bezpośrednio. Jedna, bardzo ciekawe narzędzie dla artystów i powiązana z... Artificial Intelligencion. Nazywa się ten serwis...
Artificial Intelligencion.
Tak, pamiętasz ten serwis Have I Been Pwned?
Tak.
czyli ten, gdzie sprawdzamy, czy zostaliśmy zhakowani, możemy wpisać swojego maila i po prostu on przeszukuje bazy wycieków w poszukiwaniu tego maila i wysyła nam maila, jeżeli rzeczywiście zostaliśmy gdzieś tam wycieknięci. No to pojawił się nowy serwisik dla artystów, który się nazywa haveibeentrained.com. I to jest serwis, który sprawdza, czy twoje nazwisko zostało wykorzystane w jakichś narzędziach do tworzenia obrazków.
Haveibeentrained.com.
Bardzo proste narzędzie, tutaj niewiele jest, bo tak naprawdę no to jest tylko, wiesz, no i on generalnie przeszukuje 5,8 miliarda obrazków
ja mam pewien
z
problem,
popularnych
to znaczy,
art modelsów.
Jak wpiszę orzech, to nie pomaga. To
no,
na
to oczywiście, ale może Paweł Orzech, może ten, ale nie sądzę, żeby twoje akurat nazwisko się pojawiło. Myślę, że jak wpiszemy tutaj każde inne jakiegoś artysty, na przykład Pablo Picasso, no to jest szansa na to, że coś tam wyskoczy. Co nam tam wskoczy? Zobaczymy. Szukamy.
Paweł Orzech, ale nie widzę
No to
siebie.
Jest bardzo dużo obrazków samego Pablo Picasso, po prostu.
To prawda.
Co też jest ciekawe. Ale these images were the closest matches for the Lion 5B training data. Okej. No to są obrazki rzeczywiście, ale głównie samego Picasso. Więc
ja
tak.
Wpisałem Paweł Orzech i wyskoczył mi zdjęcie Jaruzelskiego w tym wszystkim, więc nie.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo
akurat
ciekawe.
Mnie nie ma, więc tyle dobrze.
No tak. No i on tam szuka te image datasets, czyli właściwie moglibyśmy szukać, bo tutaj też można szukać po konkretnym zdjęciu, nie? Więc jeżeli stworzyłeś swoją jakąś pracę, to możesz wrzucić ją jako wyszukiwarka obrazowa, no i on będzie szukał, wiesz, czegoś, co jest najbliższe temu właśnie, więc możesz zobaczyć, czy coś zostało ci, ukradzione właściwie, no bo właściwie trochę tak to działa. Zresztą ten ziomek od Midjourney, jeden z właścicieli, napisał ostatnio w wywiadzie, przyznał, że no tak, jakby co, to tak, bierzemy sobie obrazki z internetu i co nam zrobicie? No bo są publicznie dostępne i tak dalej, wiadomo. Niezależnie od licencji. Jeżeli jak są w Google, to znaczy, że są wszędzie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która też jest powiązana z tworzeniem obrazków przez maszyny, to jest rzecz, która mi wyskoczyła i ja nie miałem tej świadomości, bo w zeszłą sobotę odpaliłem sobie nową grę na streamie też. To ci, którzy oglądają streamy, wiedzą. Nazywa to się High on Life. To jest gra, taka strzelanka przygodowa, która została stworzona przez Justina Roilanda, czyli ziomeczka, który stworzył Rick and Morty. I tutaj no, z każdego piksela niemalże sączy się jego podejście do żartów i w ogóle. No jest bardzo, bardzo śmiesznie.
Comedic first person shooter. I to w ogóle tak. To jest free?
To jest free dla użytkowników Game Pass Ultimate. I powiem ci, że ja dla tej gry kupiłem Game Passa. Nie żartuję. Wow. Naprawdę. W sensie, bo zobaczyłem, że ona kosztuje normalnie 277 zeta. To mówię, to ja te 277 zeta mogę zapłacić za Game Passa, będę miał go na długo, może coś fajnego jeszcze się trafi. Mówię, dobra, przekonali mnie. I to był pierwszy przypadek w historii, kiedy jedna gra zachęciła mnie do kupienia Game Passa. Ale faktycznie opłacało się, uważam, bo gra jest świetna. W sensie to absolutnie trafia w moje poczucie humoru. Jest naprawdę śmieszna i nieraz wypuszczałem szybko nosem powietrze. Więc do na przykład...
To jest single czy multi?
Absolutnie single. Jest to po prostu pojedyncza historia, w której jesteś człowiekiem, który... Okazuje się, że kosmici przylatują na Ziemię i wykorzystują ludzi jako narkotyki. Po prostu wciągają ich jak narkotyki i w ten sposób się wchodzą na wyższy poziom świadomości, a ty masz powstrzymać ten proceder i to jest twoje zadanie. Bardzo śmieszne jest to, że bronie, które masz w ręku, gadają, jakby to są faktycznie też alieni właściwie i oni gadają i komentują to, co się dzieje i mają naprawdę dużo fajnych tekstów. Mnie najbardziej chyba na razie podobało się to, oprócz jakby całego plotu i tego, jak to jest napisane, tego, jak postaci mają fajne dialogi, to podobało mi się to, jak zakładasz w którymś momencie, to nie jest jakiś duży spoiler, więc spoko, zakładasz w którymś momencie specjalny strój kosmiczny, taki, żebyś widział HUD, tak wiesz, w grze, czyli wiedział, ile masz życia i tak dalej. Zakładasz go i okazuje się, że ziomek, który go ci daje, nie kupił licencji na ten strój, co oznacza, że na tym HUD-zie pojawiają ci się reklamy, które musisz zamykać guzikiem, żeby widzieć cokolwiek, bo ci zasłaniają ekran, nie? I to jest cudowne. No, jakby, no naprawdę, takich rzeczy jest tam bardzo dużo i jest to mega śmieszne. Także High on Life bardzo polecam, naprawdę fajna gierka i jak ktoś chce się pośmiać i postrzelać trochę, to zdecydowanie jest to warte rzucenia okiem. A ja dlaczego o tym mówię, oprócz tego, że polecam grę? W grze zostały wykorzystane obrazki wygenerowane przez maszyny, co się okazuje.
Naprawdę?
Naprawdę. I teraz nie są to jakby główne rzeczy, ale na przykład w domu, który jest takim dość istotnym miejscem w grze, w domu są plakaty. I te plakaty były wygenerowane przez AI. Zresztą na screenach widać, ja na przykład jak grałem, to nie zwróciłem na to uwagi za bardzo, ale jak grasz, znaczy jak zobaczysz screeny, to mówisz, a okej, okay, dobra, już teraz rozumiem, o co chodzi, nie? I rzeczywiście no, te plakaty po prostu wyglądają jak coś wygenerowanego przez AI. Mają taki charakterystyczny styl, taką charakterystyczną kreskę, że jak napiszesz mu, ej, weź wygeneruj coś, co wygląda jak okładka na przykład płyty Marilyna Mansona, nie? To on jakby bierze ten charakterystyczny swój styl i to zmienia. Więc naprawdę fajna, ciekawe w ogóle, że już tak szybko zostało to wykorzystane. W sumie się nie spodziewałem, że jakby tak szybko, wiesz, dojdziemy do takiego momentu, że coś generowanego maszynowo pojawia się faktycznie w produkcji już takiej oficjalnej. Oprócz tego, że są obrazki niektóre zrobione, to na przykład jeden z głosów jednej mniejszej postaci, ona jest tam drugorzędna podobno, nawet nie piszą dokładnie która, może dlatego, żeby wiesz, żeby ludzie...
Nie spoilować, no.
Tak, żeby sobie nie spoilować, albo po prostu samemu poszukać i spróbować wykminić, która to z postaci. W każdym razie jedna z postaci mówi głosem, który został też wygenerowany przez AI. Więc kurczę, no ciekawy świat. Oczywiście tam Justin mówi, że bo znowu pojawia się ta dyskusja. Aha, czyli nie chcecie płacić grafikom, nie chcecie płacić ludziom, którzy nagrywają głosy i tak dalej. No Justin broni tego, że jakby z jednej strony to dało im zupełnie nieoczekiwane, które są wpisane zresztą w styl tej gry, nieoczekiwane rzeczy, które mogły być inspiracją do zrobienia jakichś tam żartów, więc ja totalnie jakby rozumiem i doceniam tą motywację. A druga rzecz jest taka, że no to nie oszukujmy się, ale AI jest, będzie robić obrazki, będzie ta technologia z nami zostanie na pewno, nawet bardziej na pewno niż NFT. Więc jakby no prawdopodobnie no musimy się nauczyć z niej korzystać w taki sensowny, jakiś wiesz, kreatywny sposób. No i a gra w tym stylu, taka bardzo, bardzo komediowa, może być właśnie bardzo dobrym pomysłem, no bo z drugiej strony masz tak, że aha, nawet jeżeli coś nie wyjdzie albo coś będzie takiego dziwnego, to zawsze można to wytłumaczyć, hej, tak miało być, bo to jest żart, nie? Jakby to jest ironia, to jest jakby bawimy się tym i wszystko jest wpisane w kontekst, także wszystko jest okej. Ciekawe, nie wiedziałem, bo właśnie wiesz, jak grasz w grę, no to nie zwracasz na takie rzeczy uwagi, nie? A tutaj okazało się,
to
że te szczegóły...
To też jest interesujące, skoro jakby, że to jest niewidzialne w grze, nie? W taki sposób, że nie wiesz, że to jest sztuczna inteligencja zrobiła, więc to jest też interesujące.
Bo to jest tak, że wiesz, jakby to są rzeczy poboczne, nie? Że jakby, aha, jakieś tam plakaty w pomieszczeniu. Dopiero jak się faktycznie im przyjrzysz, popatrzysz, to wtedy jesteś w stanie, wiesz, ale one nie są częścią gry, czy częścią historii jakąś ważną, tylko gdzieś tam, wiesz, coś w tle leży, no to jeżeli jesteś ziomeczkiem, który, wiesz, przetrzepuje każdy kąt w grze, to prawdopodobnie zwrócisz na to uwagę, ale jeżeli po prostu chcesz iść zgodnie z historią, no to tam gdzieś ci tam mignie obok i po prostu one nie mają aż takiego znaczenia, nie? No, ale to jest to, o czym często rozmawiamy, że jakby
ja w ogóle jak robisz tego... takiego...
Tak, słyszę to wiercenie u ciebie, niestety.
To jest przejebana sytuacja, bo oni wiercą, kurwa, non-stop. Ten remont trwa już 1,5 miesiąca i to jest popierdolone, bo oni zaczynają i kończą w dziwnych godzinach. Mm-hmm. Wielokrotnie robili to już w weekend i nawet poszedłem tam raz, żeby zapytać, co do chuja, bo była godzina 9 mm-hmm. rano w niedzielę. I, ale nikt nie chciał mi otworzyć, bo pewnie się obsrali.
Może nie słyszeli, bo było głośno.
Może nie słyszeli. Więc to jest, jakby to będą dźwięki, które pewno do pewnego stopnia wytną się automatycznie, jak Wojtek będzie robił tam normalizację dźwięku, ale pewno niektóre z nami zostaną.
No, możliwe, bardzo możliwe. Także wybaczcie za to popierdywanie w tle.
Straszne to jest. Taki wasz obraz, wy remontowicze. Zresztą ostatnio dywagowaliśmy na temat tego, co można wiercić przez miesiąc i można przez miesiąc skuwać kafelki, ale to ewidentnie mają zajebiście wykafelkowane mieszkanie, które muszą
całe
skuć.
Mieszkanie w kafelkach, nie?
No tak. Tak. Mój stary to fanatyk kafelek. Dobrze, dokładnie. Przepraszam, Wojtku.
Nie, ja tylko chciałem dopowiedzieć, że jakby rozmawialiśmy też o tym w przypadku, nie wiem, Cyberpunka, czy Wiedźmina, Trójki, wiesz, takich dużych produkcji, czy GTA na przykład 5, nie? Że jakby główny plot i to, co się dzieje, wiesz, to jak postacie wyglądają, jakby to wszystko, co się z grą łączy, to jest jeden pakiet, ale tak naprawdę bardzo dużo pracy wkłada się też właśnie w takie poboczne szczególiki, nie? Jakby takie rzeczy, które zauważy tam 5% graczy, ale one muszą w tej grze być, bo po prostu w ten sposób one nadają jej głębi, nadają takiego, wiesz, pełnego obrazu. Na przykład, nie wiem, no to akurat to jest zły przykład, bo radio w GTA 5 jest bardzo prominentnym elementem samej gry. Ale wiesz, ono by istniało bez radia. Mogłaby tam lecieć muza, nie? Ale jednak oni poszli o ten krok dalej, zrobili, wiesz, całe stacje radiowe, prowadzących różnych, reklamy do radia, które lecą w tle. I to są właśnie te szczególiki, które wyróżniają jednak każdą produkcję. A tu, wiesz, poszli w tą stronę, że takie szczególiki poświęcili, nie wszystkie oczywiście, ale poświęcili też AI, żeby wygenerowało je automatycznie. Efekty są spoko. Jakby ewidentnie nie wybija się to tak bardzo, że wiesz, robisz takie, to jest jakieś dziwne. Nie, po prostu grafika. Równie dobrze mógł ją zrobić człowiek i niewiele by się różniło, więc no ciekawe. Ciekawy kierunek. Ciekawy jestem, jak dużo, wiesz, nowych gier będzie korzystać też właśnie z tego u siebie.
Ja, Wojciaszku, mam, też przyniosłem sobie jakieś parę tematów. No, mam jeden graficzny, odrobinkę powiedziałbym, ale aha, on nie jest taki jak tak graficzny, bo mhm, chodzi o to, że każdy z nas robi screenshoty na komputerze prawdopodobnie.
Dla niektórych robimy to.
Z nas to może być nawet duża część pracy. I to narzędzie, które było, jest na Macu do robienia screenshotów, ono mi tam generalnie nie spełniało moich wymagań od dawna, więc korzystałem z alternatywy nazywającej się chyba Shotr.
Ja korzystałem z Shotr, bo sam mi ją poleciłeś.
Tak, shotr.cycy. Jak ktoś chciałby, to Shotr jest za darmo, można sobie z niego skorzystać. On naprawdę bardzo fajnie działa. Natomiast no, jest aplikacja, która jest odrobinkę lepsza, która nazywa się CleanShot.
Okej.
Okay. CleanShot X. CleanShot to jest, mam wrażenie, że taki trochę bardziej state of the art aplikacja do robienia screenshotów, która ma parę feature'ów, których mi z Shotr brakowało.
Okay.
Na przykład możesz robić tak zwany scrolling capture, czyli na przykład możesz zrobić screenshot, który polega na tym, że wybierasz okno na przykład Telegramu i ty w miarę scrollowania on zapisuje to jako screenshot, więc możesz na przykład zrobić screenshot rozmowy bardzo długiej, no nie? Mhm. Albo strony internetowej w ten sposób. Do tego
Patrz, Shotr też to robi.
Że możesz scrollować i on to zapisuje jako ten?
Scrolling screenshots on Mac. Take a screenshot of a long web page or capture conversation in a chat.
Okej, no to
Shutter
widzisz.
Shutter is probably the only free scrolling screenshot app for Mac.
Możliwe, tak, że jak najbardziej.
Akurat tą rzecz, no ale to wiadomo.
CleanShot ma jeszcze na przykład możliwość nagrywania obrazu wraz z moją twarzą. Czyli mogę nagrywać, robić screencasty. Ma bardzo fajne narzędzia do tego, żeby zdjęcia edytować. Tak samo jak Shutter, bardzo podobne są. Mhm. Co prawda w CleanShotie zabiję tych ludzi, naprawdę. Po prostu człowiek, kurwa, remont. Można edytować sposób tekstu. W sensie, ja nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację, dawno, dawno temu była od Evernote'a, nawet już nie pamiętam, jak się nazywała. Taka, gdzie można było właśnie zrobić screenshot po to, żeby zrobić na nim kreski, strzałki i tekst wrzucić.
Od Evernote'a? To teraz tak. nie
no
pamiętam.
To screenshot robi dokładnie samo. To chciałem właśnie screenshot polecić, jeśli ktoś robi dużo screenshotów w życiu i potrzebuje, żeby te screenshoty wyglądały dobrze, to screenshot jest aplikacją to go. A to, co jeszcze jest takiego super fajnego, to jak ja na przykład czasami robię screenshoty, które chciałbym, żeby naprawdę dobrze wyglądały. Screenshot ma taką funkcję, że od razu, że w ogóle wpina się w te same skróty klawiszowe, które były normalnie do robienia screenshotów na Macu. I teraz, jeśli ja wybiorę, że zrobię screenshota na przykład wybrałem akurat w tym momencie Telegram i teraz po pierwsze ten screenshot cały czas wisi w lewym dolnym rogu tam, gdzie zrobił go jakby jak się pojawił, mogę zrobić kolejny screenshot i one będą mi się stakować i dopóki z nimi nic nie zrobię, to tam one będą wisiały, więc on teraz wisi i ja mogę rozmawiać z tobą, on tam dalej jest i jak będę chciał go ci przesłać, to uwaga, zrobiłem screenshot mojego okna telegramowego, no nie? Mhm. I on, jak widzisz, jest na tle mojej tapety.
Tak.
Bo CleanShot bierze moją tapetę, wrzuca ją w tło i dodaje marginesy po to, żeby to wyglądało tak super.
Rozumiem, że to okno wcale nie było tak czyste.
Nie, ja wybrałem po prostu, zrobiłem Command Shift 4, wybrałem okno z Telegramem i on od razu wrzucił je ładnie na środek tapety i tak dalej. Nic w ogóle, żeby było jasne, nic się nie wydarzyło na moim komputerze, po prostu tak to wygląda, nie? Więc bardzo fajnie to działa. Ja bardzo lubię dużo screenshotów, więc dla mnie to jest zajebiste narzędzie do tego, żeby te screenshoty robić. Minus jest taki, że kosztuje chyba ze 30 baksów.
No tak, 30, widziałem właśnie, że jest buy now, no niestety $30 one time payment, albo $8 miesięcznie.
No, więc ja sobie kupiłem tak normalnie, natomiast chodzi o to, że no jest to niezłe narzędzie do robienia screenshotów, jest to niezłe narzędzie do robienia anotacji, do pisania. O, to coś fajne właśnie, to znowu pokażę ci tylko pyk. Na stronie internetowej jest bardzo dużo różnych sposobów na to, żeby wrzucić tekst. Mhm. Co jest fajne, bo jakby w Shutterze
Instagramowo można wygląda w ogóle. Wiesz, jakby te teksty mają też design podobny do instagramowych, tych takich dymków.
Możesz zrobić sobie screenshot, który sobie zapinujesz na ekranie i na przykład będziesz robił rzeczy i on będzie cały czas widoczny, bo chciałbyś do tego wrócić. Ale test ma zajebistą funkcję, że możesz zrobić screenshot, który jest tak naprawdę OCR-em, to znaczy jak masz jakiś obrazek, możesz go zescreenshotować i on ci go OCR-uje. No jest bardzo dużo opcji w tym CleanShotie, z których można skorzystać do tego, żeby screenshoty robić lepiej, czy żeby lepiej korzystać z tego, co widoczne jest na ekranie, więc chciałem to polecić.
Bardzo nieźle to wygląda i widzę, że też stakuje screenshoty jeden na drugim.
Yep.
To czasem się przydaje bardzo, bo właśnie multiple images into one. To jest częste, że musisz niestety odpalać, wiesz, edytor grafiki, jakikolwiek by nie
no
był,
mają
czy
tam
to
napisane,
Pixelmator,
że to jest
czy cokolwiek.
A tutaj ileś faktycznie aplikacji w jednej i ja trochę czuję, że faktycznie tak jest, że to jest ileś aplikacji w jednej. No i naprawdę dobrze to działa, nie? Więc mówię, gdyby ktoś chciał dobrego narzędzia do screenshotów, to tutaj bardzo mocno polecam.
Przyjemnie to wygląda i nie wiem, czy się przerzucę z tego
Shutera,
bo
$30 to jest wiem, że to jest duża różnica względem $0.
No to prawda, ale no rzeczywiście liczba funkcji, te nagrania, no gdybym robił jakieś takie poradniki, że jak klikam w komputer, to faktycznie zamiast odpalać OBS-a i go konfigurować od zera, to można odpalić sobie tutaj CleanShot'a, pyk, pyk, pyk i zrobić to sprawnie. Nieźle to wygląda, nieźle to wygląda.
Tak. Wojciaszku, mamy taki jeden temat, który musimy przegadać, mimo tego, że żaden z nas nie chce, wiesz o tym?
To i nasi słuchacze też już nie chcą. Przynajmniej jeden na pewno.
No ale z drugiej strony jakby możemy powiedzieć o tym, w sensie możemy rozmawiać o technologii i tym, co się dzieje i tak dalej, bez powiedzenia o tym, co tam się odpierdala?
Nie możemy.
Bo w ciągu ostatniego tygodnia, od momentu, kiedy nagraliśmy ostatni odcinek do dzisiaj,
tak.
Na Twitterze zdążyli zbanować dziennikarzy piszących nieprzychylnie o Elonie Musku.
Znaczy konkretnie wspominających o Elon Jetcie.
O Elon Jetcie, tak?
Tak.
Ale też nie, potem odbanować niektórych z nich, a innym zmienić bana na permanentnego zamiast tygodniowego.
Tak.
Zdążył...
Później im też niektórym zdjęli. Nawet po tym permabanie.
Tak,
że to
tak,
może
tak.
Był błąd ludzki, no nieważne. No tak, dalej, dalej, aha.
Zdążyli wyłączyć Twitter Spaces, bo okazało się, że zbanowani mogą wchodzić na Twitter Spaces i na jednym z nich był Elon Musk i ludzie zadawali mu niewygodne pytania, więc wyszedł i nagle cała funkcja przestała działać.
Nacisnął ktoś guzik odpowiedni.
Zdążyli zbanować wszystkie konta, które odsyłają do Mastodona, czy mówiły na temat tego, że gdzieś znajduje się link do Mastodona i zdążyli zmienić w dwa razy politykę tego, czy można kierować do zewnętrznych sieci społecznościowych i do jakich.
Czyli najpierw zabronili,
najpierw
a teraz
zabronili,
znowu wrócili,
a
że
potem
można.
Wrócili, tak. Mhm. I jednocześnie na koniec, na taką wisienką na torcie jest to, że Elon stwierdził, że zrobi ankietę. Oczywiście, że jakby ona jest zupełnie nieistotna, ale zrobił ankietę, w której wziął udział tam 17,5 miliona osób na temat tego, czy on powinien odejść jako head of Twitter, czy nie.
Mhm. No
to jest,
i
kurde, tylko tydzień.
30 milionów ludzi powinien.
Tak, ale on, żeby było jasne, on kiedyś powiedział, że to zrobi, po prostu najpierw chce wprowadzić, no nie ma to znaczenia, to czy dalej będzie właścicielem, ale co tu się odjebało? To ile osób w ciągu ostatniego tygodnia, ja więcej osób, o, miałem taki moment, że tam dwa miesiące temu, że szkoda mi było wchodzić na Mastodona, bo tam było bardzo mało osób, które obserwowałem na Twitterze, które pisały na Mastodonie. A teraz jest tak, że więcej osób z mojej banieczki pisze na Mastodonie niż jest na Twitterze. Marco Arment z Overcastem w ogóle powiedzieli, że nie będą już korzystać z Twittera w ogóle, wszystko przerzuciło się na Mastodona. Max Stories założyli własny serwer i wszyscy są po prostu na Max Storiesowym serwerze. Wszyscy dziennikarze zaczęli korzystać z Mastodona w obawie o to, że zaraz nagle ich Elon wypierdoli po prostu z Twittera. Dziennikarze ukraińscy dostają bany, nie wiem czy wiesz. Oprócz Elon Jet poleciały też konta, które informowały o lotach oligarchów rosyjskich.
Tak. No bo tam wpadło jakby zabronione zostało doksowanie osób prywatnych, czyli
co też
pokazywanie...
nie do końca jest doksowaniem, kiedy to są dane dostępne publicznie,
no
bo
właśnie,
sobie możesz wejść na flight tracker i wpisać po prostu numer samolotu, więc ale no Elon się po prostu obsrał, dowiedział się, że ludzie go nie lubią, jak się okazuje, zasadnie całkowicie. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Duże Bobo ma bardzo cienką skórę i się okazało, że ta skóra jest tak cienka, że słabo się nadaje na prezesa sieci społecznościowej. Ja też stwierdziłem chyba w piątek, że już nie chcę mi się twitterować. W sensie powiedziałem, że jakby fuck it i w sensie nic nie zrobiłem z moim kontem poza tym, że przestałem tam pisać. No jest uruchomiony semi-ephemeral, tak się nazywa ta aplikacja, która
no,
sprawia,
tam, że kasuje tam.
Tak, to, co oznacza, że w tym momencie, kiedy nagrywamy podcast, ja mam jeszcze 1400 tweetów. Podejrzewam, że lada moment będzie ich coraz mniej, no bo wiadomo, ja nie piszę, a tweety się same usuwają.
A to piękny taki downward spiral, że tak samo no się... samo się wygasza powolutku, nie? Jakby zabawnie to zostało skonfigurowane przez ciebie, że jakby tak, akurat tak to działa, nie?
No.
Ja stwierdziłem, że zostaję do końca, bo mam takie poczucie, że ja czuję, że jest źle bardzo z Twitterem, w sensie jako firmą, ale też mam takie poczucie, że żeby było jasne, ja nie wchodzę absolutnie tutaj, wiesz, jako adwokat diabła, natomiast to, w jakim stanie finansowym jest dzisiaj Twitter, to nie jest działanie Ilona Muska.
Nie, nie, to jest oczywiście to, co się działo od wielu lat.
Nawet lat,
nie?
Dokładnie, więc jakby my po prostu nie mieliśmy świadomości, no bo wiesz, korzystamy sobie z platformy, fajnie, my nie płacimy ani grosza, jest superancko, wiesz, ale wyniki finansowe, no co roku widać było, że jest na minusie, był tam ze dwa lata może, były takie, że o, Twitter wyszedł na plus, wreszcie, i ja zawsze kibicowałem, żeby się, wiesz, udawało co roku, ale no ewidentnie było coraz gorzej, nie, więc no jak teraz Elon przejął pałeczkę, po prostu trochę głośniej o tej dramatycznej sytuacji mówi, no i teraz to już widać po prostu, że jest źle. Co prawda reklamodawcy tam, wiesz, niektórzy się obrazili, część wróciło, bla, 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 ale generalnie no to jest słabo, więc nie wiem do końca, jak się ta historia skończy. Ja widzę coraz czarniejszy scenariusz tak naprawdę. Nie wiem, czy Twitter to przeżyje, w takim sensie, że no, czy to w ogóle będzie miało kiedykolwiek jeszcze ręce i nogi, nie? Bo o ile tydzień temu, jak nagrywaliśmy, to już nawet nie poruszaliśmy tego tematu, mówię, no bo ile można gadać, bo tak naprawdę zrobiło się też trochę cicho. Ale znowu się zrobiło głośno i im głośniej jest, tym większe kontrowersje i jakieś smętne tematy, więc robi się po prostu smuta. Szkoda Twittera, uważam go cały czas za mój główny domek i szkoda, że mi podpalili, no.
Ja, mi też, żeby było jasne, jest oczywiście bardzo przykro z tego powodu, z tego, co się wydarza, no bo wiesz, bardzo długo uznawaliśmy,
no jasne,
Twittera za jakby nasze, powiedzmy, miejsce. To w sensie to była moja, w cudzysłowie, sieć społecznościowa, z której ja chciałem korzystać i na której czułem się najlepiej. I no ale tak jak kiedyś powiedziałem, nawet zabawne, chyba na początku roku był taki odcinek, w którym mówiłem, no ja wiem, że kiedyś będzie taki moment, w którym nie będę na Twitterze, bla bla, mówiłem to już też tą historię. No i to jest zabawne, że to jest koniec tego roku 2022, jest też jakby de facto końcem mojego takiego twitterowania. Ale od kiedy czy to mastodonuje, czy nawet sobie piszę tam tego blogaska delikatnie, jakoś tam niewiele, niedużo, ale w dalszym ciągu, to bardzo mi się podoba ten taki notion, że...
Decentralizowany.
Tak, i to, że mój content ja sobie kontroluję, ja mogę tam wrzucać, co mi się podoba, jak ktoś chce czytać, to może czytać. Wiem, że zmniejsza się wtedy skala, no bo umówmy się, na Mastodonie w tym momencie tam obserwuje mnie chyba z 600 osób, czy coś takiego, gdzie na Twitterze to było tam paręnaście tysięcy, ale 15 lat temu wiem, że miałem coś takiego, że chciałem, żeby moje zdanie miało znaczenie i ludzie je znali, wiesz, żeby tam... Teraz mam to trochę bardziej w dupie, więc nie przeszkadza mi całkowicie to, co się wydarza. Więc jestem z tym okej. Szkoda Twittera jako miejsca, w którym no było tyle wspomnień, tyle rzeczy się wydarzyło zabawnych, tyle ludzi się poznało, ale... ale to dobry tak. Moment na jego upadek.
No, lepszego nie będzie.
I oczywiście ja konto zostawiłem dlatego, żeby nikt mi chociażby go nie zeskłatował i tak dalej. Pierwszy przylepiony tweet linkuję do mojego Mastodona, tak samo link w bio. No i zawsze mogę wejść, na przykład zagłosować w ankiecie, czy chciałbym, żeby Elon został, czy żeby nie został.
Wiadomo.
No ale to jest to... No, wspaniała sytuacja. To się taki downfall, który się ogląda, jest... No...
Tak, mi już chyba tak bardzo nie zależy. W takim sensie, że już bardziej to obserwuję jak cyrk, niż jak dom. No bo ktoś mi ten dom zamienił w cyrk po prostu.
Tak,
więc, dokładnie. Więc już bardziej z daleka, ale, ale tak sobie obserwujemy, nie? I jest śmiesznie. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co przyniesie następny tydzień, bo może się wydarzyć dużo, bardzo. I zobaczymy też, czy jakby co będzie z tą ankietą, w takim sensie, że on tam napisał, Elon napisał, że no następnym razem ankiety tego typu będziemy robić tylko dla płacących. Co w ogóle jakby w założeniu, gdybyśmy, wiesz, odcięli na chwilę wszystko, co się wydarzyło przed tym z Twitterem i odcięli wszystko, co jakie głupie decyzje Elon podejmował do tej pory, odseparowując ten przypadek, to w pewnym sensie, jeżeli płacisz za usługę, to jesteś użytkownikiem, powiedzmy, premium, nie? I może nawet jakby wspierasz tą usługę pieniążkami, więc ona istnieje dzięki tobie, więc ty jako płacący użytkownik faktycznie może powinieneś mieć wpływ na to, jak ta platforma funkcjonuje.
Ale
nie?
To jest bardzo wykluczające oczywiście. Oczywiście. Elon Musk krzyczący, Twitter będzie teraz głównym, wiesz, the internet, jak to, on to powiedział, że to jest internet main square, coś takiego.
No to już dawno. Znaczy,
tylko
no.
Dla płacących i takich, którzy nie będą obrażać pana Melona.
No tak, 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 dokładnie, dokładnie. Więc, no, ale wiesz, to jakaś tam myśl taka, wiesz, która gdzieś tam ociera się o to, co widzieliśmy, wiesz, w tych wszystkich DAO, nie? Że jakby jesteś częścią społeczności, wkupiłeś się w nią de facto, no bo zapłaciłeś kasę, żeby, wiesz, mieć to NFT, czy jakkolwiek tam nie działało, więc skoro się wkupiłeś, to masz głos, nie? I tutaj, wiesz, to jest to przeszczepione w bardzo taki nieprzyjemny sposób. Wiem, że to jest wykluczające, ale właśnie wykluczające w taki sam sposób, jak DAO i tak dalej, nie? Jakby, tylko, że DAO jako takie nie ma członków niepłacących. Więc, wiesz, i tak jesteś członkiem tego, więc masz głos, okej, okay, ale nie możesz być członkiem, jeżeli nie kupisz NFT, więc jakby to tutaj jest ta istotna różnica, nie można o niej zapominać. No ale tak to się dzieje, patrzymy na to, co się dzieje, zobaczymy, kiedy przyjdzie czas na to, żeby konta pozamykać. Ale bardzo mnie...
rozważasz taką sytuację, czy raczej...
Znaczy nie, no ja zostaję do końca, no powiedziałem, to jest tonący statek, wiesz, ja jestem tym, co gra na pianinku, nie, i patrzy na to, co się dzieje dookoła.
Znaczy, bo w ogóle, żeby było jasne, ja na przykład nie uważam, że Twitter upadnie w ciągu, chociaż kurwa, nie wiem.
Właśnie...
Bo chciałem powiedzieć, nie upadnie w ciągu najbliższego pół roku, a potem mam coś takiego, kurde, im się naprawdę może bardzo szybko skończyć pieniądz.
Bardzo szybko, bo wiesz, Elon wyprzedaje bardzo dużo akcji, żeby utrzymać Twittera przy życiu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Tesla narzeka na to, że on się zaangażował tak bardzo w Twittera i tak naprawdę Tesla nie ma swojego CEO, a powinna mieć, bo on, wiesz, głową jest w zupełnie innym miejscu. No, kilka złych decyzji zostało tu podjętych. No, co ja ci mogę powiedzieć? No niestety to wygląda tak, a nie inaczej. Więc no, zobaczymy i faktycznie to pół roku nie mam pojęcia. I właśnie dlatego chcę tam być. Ja chcę patrzeć na to na żywca, nie?
Znaczy, wiesz, ja sobie tam mogę raz na jakiś czas wejść. Ale to było bardzo przyjemne, na przykład jak ja dowiedziałem się o tej dramie z dziennikarzami i o tym zmianie tej polityki po tym, że sobie siedzę na Mastodonie i sobie czytam fajnie pościki i nagle widzę, że no przygotujmy się oczywiście na to, że teraz będzie trochę więcej tutaj znowu z nas. Pamiętajcie, żeby wspierać finansowo swoich administratorów. Ja mam takie, moment, ciekawe zaraz, dlaczego. Co się dbało. I wchodzę na Twittera i widzę, jak Twitter... z tam safety wrzuca, że zmieniła się polityka i Jack piszący, ale dlaczego? O co chodzi? Co się wydarzyło? Więc to było bardzo przyjemne. Ja jakby zastanawiam się i to też mówię, napisałem to już nawet na forum, no czy przyjdzie taki moment, w którym będziemy mieli jakąś naszą jesłosową instancję po to, żeby czy to dla mnie i dla ciebie, żeby to była instancja, że tak, to jesteśmy my, Wojtek i Paweł z jesłosa, czy dla naszych słuchaczy, tak żeby, wiesz, jeśli chcecie wejść w ten sfederowany świat, no to proszę, tu jest instancja, z której możecie korzystać i którą my będziemy administrować, nie? Więc jakby jeśli nam ufacie, no to jakby that's fine.
No ja mam problem z tym, co... Znaczy w ogóle nie miałbym, wiesz, nie miałbym problemu z tym, żeby istniała taka instancja, oczywiście, tylko po prostu miałbym problem z tym, że ktoś musiałby się zaangażować, ktoś, czyli ty, w to, żeby tym administrować i żeby to utrzymywać przy życiu. A uważam, że niestety największym problemem Mastodona i największą zaletą i problemem Mastodona jest właśnie ta decentralizacja, bo niestety, ale te duże serwery po prostu już nie wytrzymują, no wiesz, dla Mastodona przyszło 2,5 miliona użytkowników.
To jest tak wspaniałe, kiedy Wojciaszku, ja widzę, jak ja sobie siedzę na tym naszym social lol i widzę, no, jak ludzie piszą, że na przykład im się obrazki nie ładują, nie? I on takie, no, jakby I'm glad, że nie jestem na mastodon.social, nie?
No, no bo tam dokładnie, po prostu to jeden z najpopularniejszych.
Ładuje się wszystko turbowolno.
No, ale to jest, wiesz, to jest tak, duże, oczywiście już mają duże koszta, a jak pójdziesz na jakiś mały, no to wiesz, to jest serwer z ziemniaków zrobiony i albo wytrzyma, a jak przyjdzie 10 no następnych właśnie... osób, to jest kicha, nie?
Ja właśnie to jest, mam tak, że jak zaczynam rozmyślać na temat potencjalnie zrobienia takiego serwera, to nie wiem nawet, nie wiem ile to jest pieniędzy miesięcznie, żeby taki serwer stał i miał sens.
No tak, no a ile jest pieniędzy, jak jest 10 osób, a ile jest pieniędzy, jak jest 10 tysięcy, nie?
No, właśnie, znaczy... Tak, no i to jest ten problem, że trochę nie wiem, z czym byśmy się wtedy mierzyli. No ale to jest taka rozkmina, jak będę widział, że jest jakiś taki chęć, czy jakaś taka wola walki, żeby w tę stronę pójść, to pewno się jakoś tam ugnę i wiesz, no. Już kiedyś był social.jesus.pl, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu spróbować drugi raz i zrobić taką instancję. Ja sobie hostuję w ogóle swoją taką własną, niewielką, na której mam tam moje tylko jest konto.
No tak, tak, tak.
Tylko po to, żeby sprawdzić w ogóle, jak to działa, jak to wygląda i nie korzystam z tego.
Nie korzystasz?
No bo korzystam social.lol, nie? Tam mam wszystkie subskrybentów i całą resztę rzeczy, nie muszę się nic martwić. To jest serwer, który jest zarządzany przez ziomka, który się na tym zna, któremu ludzie płacą za to, żeby social.lol istniało. I mówię ludzie płacą, no bo ja jestem niestety beneficjentem lifetime accountu, a Wojtek płaci na szczęście.
Ja zapłaciłem mam jeszcze 18 lat.
No, więc... więc wiesz... No jest człowiek, który będzie, jakby utrzymuje to za pieniądze, lada moment OMG LOL będzie kosztowało też więcej, bo 2 siodolków na rok, więc wiesz, jestem spokojny o tę instancję, nie? Cieszy mnie to, że ja nie muszę o tym wszystkim myśleć, że nie ma takich... No ale z drugiej strony zawsze jest ten etap tego, że no to ja w takiej opcji ufam Adamowi, że on z social LOL się nie zamknie, no ale to jest wiadomo, to jest rzecz, którą... Na szczęście w tym Fediverse można bardzo łatwo rozwiązać, bo jak on stwierdzi, że spierdala, to ja po prostu przenoszę zabawki i przenoszę się na inny serwer i no tyle.
Jasne. Tylko dobrze wiedzieć wcześniej, bo trochę później jest problem, jak ci wyłączą serwer i nie jesteś w stanie się na niego zalogować, no bo przeniesienie wtedy konta może być utrudnione.
Niemożliwe, niestety. No to prawda.
Więc no właśnie, to jest ten problem, że dużo mogą się wydarzyć rzeczy nieprzewidywalne i po prostu zostaniesz z niczym, nie?
Ale to jest, to ja zapisałem sobie taki temat, bo teraz szczególnie to jest istotne, ta decentralizacja w mojej opinii. Znowu, tak jak kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, no nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Chrome/Chromium będzie jedynym frameworkiem do oglądania internetu, bo chociażby wtedy wszyscy safariowcowie będą w głębokiej dupie i nie mówimy tutaj tylko o użytkownikach Safari na komputerach, ale Safari na każdym innym urządzeniu, nie? No i internet ma być otwarty, to znaczy każdy z każdej przeglądarki powinien móc z niego korzystać, jeśli wspiera standardy, a nie, że strony są optymalizowane pod Chroma konkretnie, już nawet nie chodzi o Chromium, tylko pod Chroma.
A dużo ich jest. A dużo jest jeszcze na Internet Explorerze, nie?
To prawda. No ale więc jesteśmy w takim miejscu, wiesz, że to jest ważne w mojej opinii. Więc tak jak teraz jest ważne to, że jeśli ktoś miałby wybierać, dołączać do tego, do Mastodona, to niech wybierze sobie jakąś mniejszą instancję, których jest też w ogóle dużo, nie? W sensie I można sobie wybrać takie, które wyglądają dość pewnie, czy wyglądają na takie, które zostaną z nami na dłużej, a są mniejsze, bo mają na przykład, wiesz, 100, 200, 1000 użytkowników na instancji, a nie 500 000 jak na Mastodon Social.
No tak.
Więc tak samo z przeglądarkami, tak samo ze wszystkimi innymi usługami. Jak się okazuje, jak się da władzę miliarderom, żeby zarządzali takimi rzeczami, to rzadko to idzie dobrze. Kto by się spodziewał, nie?
No tak, chociaż widzisz, przez tyle lat nie miało to aż takiego znaczenia. Ale no w końcu ugryzło w dupę, no. Musiało minąć dużo czasu, ale w końcu ugryzło, także wiesz, no mieli rację ci, co tak krzyczeli. Więc ja to rozumiem, rozumiem potrzebę decentralizacji. Jest to niewygodne, jest to ryzykowne, no ale co możemy zrobić? No nic nie możemy zrobić, także tak to wygląda.
Znaczy ja już personalnie wolałbym się nie centralizować, biorąc pod uwagę fakt, jakie to ma konsekwencje, a mam to szczęście, że wiesz, nasze forum jest zdecentralizowane, WordPress, na którym stoimy, jest zdecentralizowany. Jak będzie teraz akurat, jeśli chodzi o centralizację, no to mamy w tym momencie Anchor, z którego korzystamy, jest w jakiś sposób takim, wiesz, miliarderowym punktem, gdzie jakaś inna firma nad tym trzyma pieczę, no ale znowu, jeśli będziemy chcieli, to wystarczy.
Im to.
Tak, to wystarczy bardzo szybko, żeby przejść znowu do nas i nie musieć się tymi rzeczami przejmować, nie?
Jest to prawda i faktycznie jest to dość łatwe, bo nawet w ustawieniach Anchora tam jest opcja, hej, to też jest mój
super,
nowy.
To też jest super istotne, że wszystkie feedy, gdzie podawaliśmy na przykład w iTunesie czy coś takiego, one były podawane jako jestlos.pl/feed, który ma zrobione przekierowanie na Anchora, więc za każdym razem jakby wiem, że jakby wiesz, czyszcząc cache'a możemy sprawić, że wszystko wróci do naszego lokalnego środowiska.
Jasne.
Ale to też jest istotne w miejscu, w którym mówimy o mailach. W sensie ja wiem, że o mailach dawno nie było, ale nie chcę mówić o aplikacjach, tylko też o tym, że Gmail może nie być najlepszym miejscem do tego, żeby korzystać z maila, bo nic nie stoi na tej przeszkodzie, żeby w pewnym momencie Google stwierdziło, dobra, to my teraz będziemy robić tak, że Gmail może pisać tylko do Gmaila, albo może odbierać tylko maile z Gmaila, nie? W sensie, no są jednak gigantem. Kiedyś powiedzieli, że Google Chat był oparty na otwarty standard, ten XMPP. No i pewnego dnia słonecznego, chyba w 2013 roku, nagle standard XMPP przestał być przez Google Hangouts wspierany, tak? I nagle się tyle.
I już
dokładnie.
Nie działa.
I tyle się pożegnaliśmy z otwartym internetem. Są. Minus takiego podejścia jest taki, że wtedy trzeba płacić pieniędzmi za rzeczy. Nie? I ja rozumiem jakby tą barierę, że ludzie nie chcą płacić pieniędzmi za rzeczy i de facto wolą płacić swoimi danymi, swoimi informacjami na temat siebie i na temat swoich ruchów internetowych. Ja to rozumiem, bo to jest, to wydaje się za darmo i nie mieć żadnych konsekwencji, a jak chce się korzystać z maila na przykład, no to Fastmail kosztuje tam w najtańszej wersji chyba $3 miesięcznie, to jest tam 10 zł czy coś takiego. Ja rozumiem całkowicie tą barierę finansową dla wielu ludzi. Ja nie mówię, że każdy powinien teraz przerzucać się na to, żeby korzystać nie z Google'a, nie z Apple'a, tylko z jakichś mniejszych rzeczy. Ale myślę, że jeśli ktoś może to zrobić, to warto, nie? Warto przejść na rozwiązania, które są zdecentralizowane, gdzie nie ma też takiego jakby konkretnego jednego punktu, w którym jak coś jebnie, to wszystko jebnie, nie? Jak są historie, które można przeczytać, że ktoś na przykład jakby skupił się na korzystaniu tylko i wyłącznie z Google'a, korzystał z maila, ze wszystkich usług i nagle Google zablokowało go z jakiegoś całkowicie losowego powodu i stracił dostęp do wszystkiego, tak, do całego właściwie swojego życia i oni powiedzieli, że nie odblokują i nara.
No tak.
Ja mam, jakby cieszę się z tego, że wiem, że ja pierwsze płacę za maila i jakby wiem, że jak przyjdzie do czego, to mogę napisać do człowieka, który może mi pomóc, nie, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Więc tak jak kiedyś to było ważne i kiedyś się o tym mówiło, tak myślę, że teraz znowu wróciliśmy do tych rozmów, żeby to było ważne, że żeby internet został taki, jaki jest, otwarty i anonimowy i nasz, w sensie użytkowników, to warto o to dbać. I to nie jest tak, że jedna osoba coś jakby super dużo zmieni. Jestem tego absolutnie świadom. Natomiast jak będziemy jakby szli w tę stronę, żeby jednak internet był bardziej internetem, który znamy sprzed 20, tam 30 lat, 20 bardziej, to nie jest złe. Ja wiem, że to jest inconvenient w wielu miejscach, ale jak widzę, ile osób wróciło do pisania blogów, ja sobie te blogi dodaję do RSS-ów i sobie czytam wszystkie ich wpisy, to jestem absolutnie zachwycony, bo ja dostałem frontend, w sensie wrócił mój frontend do oglądania internetu, który lubiłem, nie? Google Reader był kiedyś, był takim miejscem, z którego ja bardzo mocno korzystałem, no a sobie teraz korzystam spokojnie z Readera. Mamy ten nasz RSS.
I serwerek, no pewnie. Jest to ciekawy kierunek i faktycznie tak jak gdybyśmy rozmawiali, nie wiem, 3 miesiące temu, to ja bym był bardzo sceptyczny co do tego, czy ten kierunek faktycznie będzie tak mocny. Ale okazuje się, że wiesz, z każdym tygodniem i z każdym jakimś przyświrowaniem Ilona Muska, co jest ciekawe, że to, co się dzieje na Twitterze, ma naprawdę wpływ na jakby ogólny taki, wiesz, cały internet de facto. To znaczy, że zmiany myślenia użytkowników. I wiesz, najpierw idą oczywiście ci bardziej zaawansowani technologicznie, ale za nimi idą kolejni. I wiesz, 2,5 miliona użytkowników na Mastodonie nowych, to jest już duża rzecz. I faktycznie, no, im bardziej Elon świruje, tym wiesz, ludzie idą w tą stronę. I to jest naprawdę zaskakujące dla mnie. Nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie, ale to też pokazuje, że faktycznie dla internetu takiego w rękach użytkowników, o którym powiedziałeś przed chwilą, jest i zielone światło, i taka iskierka, że tak, chyba kurczę, idziemy w tą stronę, nie? Że jakby to jest dla mnie zaskoczenie, nie spodziewałem się tego, ale uważam, że to jak najbardziej dobrze. Co ciekawe, mam tylko dwie rzeczy do tego, co powiedziałeś jeszcze do powiedzenia. Gmail, który wspomniałeś, wprowadził szyfrowanie w webie, więc maile wysyłane z webowego Gmaila i odbierane z webowego Gmaila są szyfrowane. Ciekawe, dobry ruch, uważam. Ciekawe, jak wiesz, wspieranie tego szyfrowania przez klienty zewnętrzne. Mam nadzieję, że to też zostanie wprowadzone, ale to już jakby zostaje w rękach deweloperów. Szczególnie, że tych klientów jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że Spark może też będzie to wspierał. Szyfrowanko byłoby super. No i ciekawe, trudno mi jest wyobrazić sobie technologiczne.
Chciałem zapytać, jak to wygląda, wiesz, jak bardzo to jest otwarte, nie?
Nie mam pojęcia niestety, więc jedyne, co widziałem, to, że wprowadzili, nie? Więc pytanie, czy w ogóle to jest możliwe do wprowadzenia w klientach zewnętrznych? Może i nie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to mała refleksja, że oczywiście mówimy o decentralizacji i tak dalej, ale co jak co? 2022 rok się kończy, a Reddit cały czas żyje i ma się dobrze. To jest fenomen. To jest fenomen i to jest rzecz, która się udała. Ale właśnie zastanawiam się, wiesz, czy byłbym w stanie wskazać jakby dlaczego to nadal działa tak dobrze. Może być bardzo trudno, ale na pewno jest jedna rzecz, która się wyróżnia. Im się chyba udało jakimś cudem, chociaż mam wrażenie, że Twitter był na dobrej trasie do momentu, kiedy Elon go nie przejął, ale udało im się chyba jakoś sensownie ogarnąć moderację treści. Bo ludzie się trochę automoderują, ludzie odpowiedzialni za subreddity ewidentnie, wiesz, robią to dobrze. Wiadomo, że tam są różne kontrowersje, wiesz, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale generalnie jako Reddit muszę powiedzieć, że jest chyba nieźle. Więc spoko. Więc cieszy mnie to, bo Reddita bardzo lubię, bardzo cenię za źródło informacji. Jest dla mnie najszybszym też takim,
Ciekawostkę z tego powiem taką, że bo ja sobie, wiesz, to, że wyrzuciłem Twittera, w ogóle wyrzuciłem Twittera z telefonu i z iPada, to też jest fajne.
O, okay.
I odpiąłem go i na Reddit się pojawił na komputerze w tym miejscu, jakby gdzie miałem wpięte w arku
Twittera. Tak. Widzisz.
Bo stwierdziłem, kurde, ja tam przecież fajne rzeczy obserwuję, równie dobrze mogę sobie wejść i poczytać, co tam się ciekawego dzieje.
Ha, no widzisz, bardzo ciekawe, że akurat na Reddit to zamieniłeś, ale właśnie to jest tak, że jakby serwisy społecznościowe pojawiają się i znikają, a Reddit jest. Więc, ale dobrze, to znaczy chciałbym mieć chociaż jedną rzecz stabilną w życiu i niech to będzie Reddit. Jeżeli wszystko ma zginąć i wiesz, w pożodze się spalić do cna, to niech się pali, ale niech Reddit zostanie, niech przynajmniej będę miał co do poczytania.
Niech się pali. No tak, Reddit jest spoko, potwierdzam. Bardzo się cieszę też, że Reddit istnieje. Jest tam dużo gówna, ale jak się obserwuje dobre subreddity, to można tam znaleźć naprawdę, naprawdę fajne rzeczy i to jest... Też się cieszę, że mogę tam sobie poczytać, posprawdzać, co się dzieje. To też trochę zmieniło się, znaczy było, wiesz, RSS-y to RSS-y, ale Reddit też zmienił się z Twittera trochę takim moim miejscem, żeby się dowiedzieć, co tam się w sieci dzieje, nie? Tak jak kiedyś mówiliśmy, no.
No, dokładnie.
Twitter to, tam na Twitterze oczywiście pojawiają się nowości, ale one jak mają do nas dojść, to dojdą do nas w jakikolwiek inny sposób, nie?
Jasne, że tak. Więc no Reddit w Polsce może mniej, ale tak generalnie, jeżeli chodzi o internet, to faktycznie może być źródłem naprawdę sensownych informacji i ja korzystałem, będę korzystał i właśnie to chyba on mi zastąpi, tak jak tobie, źródło informacji, jeżeli Twittera zabraknie, więc spoko. Dla mnie okej.
Okay. Super. To choć z tym takim miłym akcentem tego, że Twittera nam niedługo zabraknie, choć pójdziemy sobie do After Darko.
Idźmy do After Darko. Ja z wielką przyjemnością opowiem krótko o tym, jak Amazon uratował ukraiński rząd.
A ja będę opowiadał o tym, jak mój telefon ewidentnie chce, żeby już nie był moim telefonem.
Dobrze, no to posłuchamy. No. Zapraszamy patronów, a tych, którzy nie są patronami, zapraszamy do zostania patronami. Posłuchajcie sobie dodatkowej pół godzinki. Bajo!
Pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.